Wydawnictwo Bellona przedstawia Nawal, Chłopaki z Marsa, Grom, Historia przyjaźni. Czyta Maciej Więckowski. Produkcja pikevoice.com. Na 30-lecie istnienia jednostki wojskowej Grom w wasze ręce trafia książka, w której zapewne nie jeden z was odnajdzie cząstkę siebie. Nawal. Pamięci chłopaków, którzy poświęcili swoje życie, byście mogli żyć bezpiecznie i czytać takie książki jak ta. Szczupły, Kaśka, Żuku, Diabeł, Ousi, Poziomka, Witek, Mirek, Krzychu, Gienek. In honor of Navy SEAL John J.T. Tamilson. Chwała bohaterom. Na zakończenie selekcji w Bieszczadach pan pułkownik Petelicki przyleciał do nas śmigłowcem. Chciał porozmawiać z każdym, kto przeszedł selekcję, by nas poznać i osobiście zdecydować, kogo przyjmie do Gromu. Ukończenie selekcji nie było jednoznaczne z przyjęciem do firmy. Trzeba było pomyślnie przejść rozmowę z jej dowódcą. To on ostatecznie decydował o losach poszczególnych kandydatów na szturmowców. I nie wszystkim po tej rozmowie uścisnął dłoń, co jest jednoznaczne z powitaniem w firmie. Postawa, głos, styl bycia i uścisk dłoni jak u kowala sprawiały, że my, żołnierze, czuliśmy się wyróżnieni, przebywając w jego towarzystwie. Generał miał wielką charyzmę. Starsi koledzy mówili o nim ojciec i faktycznie traktował ich jak synów, ale dla mojego pokolenia byłoby to zbytnie spoufalenie się. Dla nas był dowódcą, a między sobą mówiliśmy o nim po prostu Petel, ale z szacunkiem. Łatwo o kimś napisać, że ma charyzmę, ale co to dokładnie oznacza dla jego otoczenia, a w naszym przypadku dla podwładnych? Pan generał był przede wszystkim liderem, który swoje dowodzenie opierał na autorytecie w myśl zasady za mną, a nie naprzód. Ukończył 3-letni kurs antyterrorystyczny dla dowódców jednostek specjalnych prowadzony przez CIA Special Operations Group. Był skoczkiem spadochronowym. Miał za sobą kurs strzelca wyborowego i płetwonurka. Miał 5. dan w karate Fudokan. A więc dużo potrafił, a co ważne, nie był pionkiem z politycznego nadania. Za takim dowódcą można iść w ogień. Niestety nadszedł dzień prucia sejfu i skończyła się nasza służba pod jego wybitnym dowództwem. Pan generał budował wokół siebie niezwykłą aurę. Był człowiekiem, którego po prostu się lubiło, a zarazem mieliśmy do niego ogromny szacunek. Spotykając go nie mówiliśmy czołem, lecz normalnie dzień dobry, a uścisk dłoni miał charakter koleżeński. My, nowi młodzi, w tamtym czasie mieszkaliśmy w Warszawie, przy ulicy Podchorążych, blisko Łazienek Królewskich. Tuż obok koszar mieszkał też Petel i zawsze, kiedy zauważył nas po drugiej stronie ulicy, podchodził, by się przywitać. Generał często nie znał naszych imion. Nigdy nie pytał, co robimy w firmie i jakie mamy stanowiska. Po prostu wiedział, że jesteśmy chłopakami z Marsa, których przyjął do pracy i obdarzył zaufaniem. Rozmawiał więc z nami faktycznie jak ojciec. Pytał, jak nam idzie na treningach i dodawał, że jeśli jest ciężko, to dobrze, bo trenujemy dla siebie, ale zarazem stajemy się lepszymi Polakami, a kraj może się kiedyś upomnieć o nasze umiejętności. Mamy więc być wytrwali. Zapewniał nas, że choć nie jest już dowódcą Gromu, nie pozwoli, by jego, a teraz już nasze wspólne dzieło, ktoś zmarnował. Każdy, kto miał przyjemność słyszeć Petela przemawiającego na żywo, do dziś pamięta, jak doniosłą atmosferę potrafił stworzyć, nawet podczas zwykłego spotkania. Słuchaliśmy go jak zaczarowani. Czuliśmy, że łączy nas z nim więź. Było to niesamowite przeżycie. Pan generał do końca był jednym z nas, a raczej to my, dzięki jego inicjatywie, staliśmy się chłopakami z Marsa. Cicho ciemnymi naszych czasów. Dzięki powołaniu do życia jednostki wojskowej Grom, według takiego, a nie innego planu, Do Warszawy przyjechało wielu młodych ludzi, którzy zostali przeszkoleni w sposób prawdziwie nowatorski, co miało wpływ na ich osobowość i podejście do życia. Nie trzeba już było myśleć o legii cudzoziemskiej albo karierze mechanika samochodowego na Zachodzie. Mogliśmy spełniać się w kraju, w Wojsku Polskim, tu żyć i rozwijać się, zakładać rodziny, oddziaływać na nowe pokolenia Polaków zamiast wieść żywot emigrantów. Dziś myślę o naszych dzieciach i o tym, jaką rolę odegrał Grom w życiu każdego z nas. Uważam, że można śmiało powiedzieć, że pan generał w jakimś stopniu był faktycznie naszym ojcem. Każde święto, czy to jednostki, czy kościelne, było w firmie okazją do uroczystych spotkań. Na te spotkania zapraszano polityków, generalicje, ale najważniejszymi gośćmi byli cichociemni i żołnierze konspiracyjnej Armii Krajowej. To im generał poświęcał najwięcej uwagi, dbając zawsze, by oddano im należne honory. Bywało zabawnie, gdy pchający się do pierwszego rzędu goście byli przez Petela uprzejmie, ale stanowczo przesadzani w trakcie imprezy. Honorowe miejsca były zawsze rezerwowane dla kombatantów. Przed każdą uroczystością dostawaliśmy przydziały. Po dwóch, trzech na każdego z zaproszonych gości, żeby żaden z nich nie został sam, zarówno podczas oficjalnej części spotkania, jak i po jej zakończeniu. Była to dla nas dobra lekcja savoir-vivre, te rozmowy z politykami i dyplomatami, ale za największy zaszczyt poczytywaliśmy sobie możliwość poznania naszych patronów, cichociemnych. Na niektórych naszych spotkaniach bywało nawet 7 starszych panów z taką krzepą, że serce rosło. Zdobywaliśmy cenne doświadczenie, ucząc się obycia w kontaktach z ministrami, premierami i prezydentem. Dzięki temu umieliśmy potem zachować się całkiem na luzie, zarówno w czasie nieoficjalnych spotkań, jak i podczas pracy związanej z ochroną tych VIP-ów. Swobodne rozmowy z osobami znanymi nam dotąd tylko z telewizji uzmysławiały nam, że każdy jest tylko człowiekiem, że nie ma nadludzi. Niektórych wyróżnia jedynie zajmowane aktualnie stanowisko. Jeśli odczuwaliśmy tremę, to tylko podczas rozmów z cichociemnymi. Byli naszymi idolami, niedoścignionymi wzorami. No i co ważne, nigdy podczas tych spotkań nikt nie stał nam za plecami, nasłuchując, co takiego szeregowy żołnierz powie ministrowi. Mieliśmy okazję przekonać się po raz kolejny, jakie podejście miał do nas generał, przy okazji uroczystej kolacji wydanej dla uczczenia jego 60. urodzin. Wśród gości było wielu polityków, biznesmenów i celebrytów, ale i my. Był zaproszony cały szturm. Pokażcie mi drugiego takiego dowódcę w odrodzonej Polsce, który na swoje urodziny zaprasza swoich żołnierzy i nie każe im krzyczeć czołem, panie generale. Tylko sam wita ich w progu sali balowej i stawia im piwo. Szapoba, panie generale. Ale Petel nie stworzył Gromu sam. Otoczył się wybitnymi ludźmi, którzy mu w tym dziele pomogli. Środowisko, z którego przyszedł do firmy, można dziś krytykować, analizując decyzje ówczesnych władz, ale skąd, jeśli nie z tego środowiska, mieli się wziąć założyciele i pomysłodawcy Gromu? Amerykanie, oficjalnie do niedawna przedstawiciele wrogiego Polsce państwa, obdarzyli ich zaufaniem, a my? Podpułkownik Leszek Drewniak, pseudonim Diabeł. Ten pseudonim nosiły w firmie 2 osoby. Drugą był Damian z zespołu wodnego. Znalazł się w Warszawie za sprawą swojego ojca, który jako wojskowy weterynarz dostał przydział w stolicy i musiał opuścić gościnny Wrocław. Młody chłopak, rzucony na warszawską Pragę, często dostawał po nosie od rówieśników czy starszych łobuzów. Dlatego w wieku 16 lat zapisał się na karate i zbieranie cięgów się skończyło. Późniejszy pan pułkownik wykazał się talentem na skalę wręcz światową. W 1972 roku wraz z Markiem Stefaniakiem jako pierwsi Polacy uzyskali w karate stopień mistrzowski pierwszy dan. W 1979 roku Diabeł ukończył AWF. Studia i przygoda z karate doprowadziły go do Biura Ochrony Rządu, gdzie od 1984 roku prowadził zajęcia z walki wręcz. Ciężką pracą zdobył szacunek. Wiem, jak wyglądały treningi z nim. Nie dziwi mnie więc kolejny krok w jego karierze. Wysłano go na Akademię Służb Specjalnych, po czym został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Po uzyskaniu stopnia oficerskiego wszedł w skład specjalnej grupy ochronnej, która skupiała najlepszych borowców. Jej zadaniem była ochrona najważniejszych VIP-ów, zarówno tych przyjeżdżających do Polski, jak i naszych, w sytuacjach najwyższego zagrożenia. Nic więc dziwnego, że Petelicki, chcąc stworzyć w Polsce jednostkę na wzór Delta Force czy SAS, zaprosił do współpracy właśnie Leszka Drewniaka. Ten przyjął propozycję od razu, po czym razem, jako łowcy talentów, jeździli po kraju w poszukiwaniu odpowiednich chłopaków. Diabeł nie tylko rekrutował i szkolił, lecz także sam przeszedł drogę podobną do tej, którą później my musieliśmy przejść. Zgodnie z zasadą za mną, a nie naprzód. Właśnie za takie podejście szanuje się w wojsku dowódców. Nie za stopień, który oni sami, często mylnie, uważają za wyznacznik autorytetu. Diabeł ukończył Special Training Group Counterterrorism Tactical Unit Course, czyli dawny kurs działań antyterrorystycznych prowadzony w USA przez amerykańskich operatorów i wiele innych szkoleń, które na początku istnienia firmy były prowadzone za oceanem. Wyjechał także razem z jednostką na pierwszą robotę do Haiti. Niech Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Zasługi za Dzielność nie pozostaną jedynym dowodem wdzięczności za jego służbę dla kraju. Podpułkownik Leszek Drewniak był niezwykle skromnym człowiekiem, ale warto pamiętać zarówno o nim, jak i o pozostałych ludziach, którzy nie patrząc na pieniądze poświęcali swój czas, by w postkomunistycznej Polsce stworzyć nową, jedyną w swoim rodzaju jakość – grom. Zawodowa przeszłość tych ludzi z okresu przed 1989 rokiem nie jest w stanie przysłonić ich zasług dla wolnej już ojczyzny. Chwała bohaterom. 1. Powroty. Niestety to wcale nie jest tak, że wracasz z wyjazdu i jesteś bohaterem jak cholera. Nieważne co i gdzie robiłeś. Minęły czasy, kiedy witano nas schabowymi i suto zastawionym stołem oraz wylewną mową dowódcy spadochroniarza, ogrzewającego się w cieple naszej roboty. Pożegnaliśmy je bez wielkiego żalu. Co więcej, żaden z nas takich powitań nie oczekiwał, choć sam schabowy po przymusowym, długim rozstaniu z tradycyjnym polskim jadłem był naprawdę mile widziany. Dowódca oczywiście jakiś tam jest, ale narzucili go nam politycy. Nikt więc się do niego zbytnio nie przyzwyczaja. Zapewne niejeden jegomość na koniec swojej prominentnej kariery dowódczo-wojskowej bardzo chciałby zostać komandosem. Jeśli nie pomyślał wcześniej o selekcji, zostaje taka droga, więc tym razem entliczek, pętliczek, na kogo wypadnie, na tego bęc. Ale to, co działo się w sztabie, to nie nasza sprawa. Zwyczajnie nie mieliśmy czasu o tym myśleć. Wracasz i dopada cię proza życia. Jednego dnia parę tysięcy kilometrów stąd zakładasz ładunek kumulacyjny i wysadzasz drzwi cholernie niebezpiecznym ludziom. Robisz swoje, po czym zbierasz zabawki, pakujesz skrzynię i wracasz do domu. Kilka dni później smarujesz zawiasy w drzwiach do własnego domu i przy tej konserwatorskiej robocie zastanawiasz się, jaki byś na nie założył ładunek, gdyby to one były twoim głównym punktem wejścia. Drzwi mają dwa zamki. Stalowa zasuwa w tym górnym jest nieco wyżej niż dziurka od klucza. Mieszkanie jest w bloku, korytarz jest długi, więc większego ładunku nie założę. Już planuję długość nonela. Tu przypis. Nonel, od angielskiego non-electric, sposób nieelektryczny odpalania ładunków materiałów wybuchowych przy zastosowaniu specjalnych przewodów detonujących. Po pierwsze, nie ma się gdzie schować podczas wysadzenia. Po drugie, w zamkniętej przestrzeni wzrost ciśnienia mógłby nas wydmuchać razem z drzwiami. A po doświadczeniach na porosyjskim poligonie o znamiennej nazwie Leningrad, gdzie trenowaliśmy robienie przejść metodą wybuchową, wysadzając nie tylko drzwi i okna, ale też ściany, stropy i mury, wiem, że można w ten sposób nieźle nadwyrężyć całą konstrukcję budynku. Tak właśnie stało się kiedyś w Szczecinie za sprawą naszych policyjnych antyterrorystów. Eksplozja zniszczyła nie tylko drzwi, lecz także klatkę schodową, ściany sąsiednich mieszkań, no i powypadały szyby ze wszystkich okien. Dlatego my na poligonie najpierw tworzymy sobie ośrodek doświadczalno-badawczy, żeby nie poprzesuwać ścian postronnym ludziom. Więc szyby nie wydmucha, a co najważniejsze, możemy stać blisko punktu wysadzania. Okej, wracam do swoich rozważań, w których główną rolę odgrywają drzwi do mojego mieszkania. Tu jak nic pójdzie w ruch mechanika w postaci 10-kilogramowego młota. W uszach brzęczy mi komenda ciężki. Co ja robię? Smarując skrzypiący zawias, bezwiednie planuję szturm na własny dom. Czyli tak, duży przedpokój i trzy pokoje. Nasz cel albo cele, bo tych zawsze w irackich mieszkaniach było więcej niż zakładał wywiad, miałby czas wstać na równe nogi i sięgnąć po kałacha, leżącego jak zwykle na nocnym stoliku zamiast budzika albo gdzieś w pobliżu. Jak nic, potrzebny będzie flashbang, a potem parę kolejnych, żeby narobić takiego kipiszu, w którym nikt oprócz nas nie zdoła sprawnie działać, a co dopiero walczyć, oddając precyzyjne strzały. Zdobyłem własne mieszkanie. Czysto. No, prawie. Jeszcze kibelek do umycia i mission complete. Przed zakupami jedziemy wymienić opony. Cholera, jeszcze przed chwilą przecież zmieniałem opony. I co, znów to samo? Jakieś déjà vu? Nic z tych rzeczy. Po prostu tak szybko nastała kolejna pora roku. Jest komenda, jedziemy. Auto prowadzi moja żona, a mnie w nim jakoś ciasno i dziwnie. Nie ma sprzętu taktycznego, nie trzymam broni w dłoniach. Przez ponad pół roku prawie codziennie jeździłem Humvee, a teraz przesiądź się, człowieku, z dnia na dzień do osobowej Mazdy 6. Niby nie jest to mały samochód, bo kombi, ale coś mi tu nie gra. Wiem, drzwi mi przeszkadzają. Nie mogę wystawić kolana na zewnątrz, czuję się jak w klatce. A po wyjeździe na warszawską trasę łazienkowską, która ma po trzy pasy w każdym kierunku, spinam pośladki i łapię się na tym, że siedzę bokiem do kierunku jazdy i trzymam kolejne sektory odpowiedzialności. W głębi duszy mam pretensje do Gośki, że pozwala się wyprzedzać. I czemu na litość boską z tyłu nikt tych wyprzedzających nie blokuje? A może to my jesteśmy ostatni, więc to nasza robota? Żeby nie tylko nie dać się wyprzedzić, ale i nie pozwolić, by ktoś podjechał zbyt blisko nas? Cholera, gdzie jest mój gunner Tylut? Czemu nie rzuca w to całe matolstwo kamieniami? Przecież od początku ofensywy uczymy miejscowych trzymać odpowiedni dystans do wojskowej kolumny, że nie wspomnę o flashbangach i strzałach ostrzegawczych. Każdy nasz wyjazd poza bazę był walką, i to zero-jedynkową. No nie, tu to się nie da jeździć. Kątem oka widzę, jak wyprzedza nas biała Toyota i aż mam ciarki, bo ulice Bagdadu, Faludży czy też Nadżafu pełne są właśnie takich aut. Raczej nie jeżdżą nimi romantyczni brodaci szejkowie w kefiach, którzy dopiero co zamienili wielbłądy na konie mechaniczne, ale bandyci, którzy chcą szybko wypełnić lukę, przejmując schedę po Saddamie i jego rodzinie w nie do końca jeszcze poukładanym kraju. Iracka wojna nadal się tli, a tam, gdzie jest dym, łatwo o ogień. Uwierzcie mi, podpalaczy jest tam wielu. No ale jesteśmy w Warszawie, która, jak cała Europa, jest wolna od wojny. Jednak w radiu słyszę, że w ostatni weekend na polskich drogach w 432 wypadkach zginęło 39 osób, a rannych było 519. Kurde, statystyki gorsze od tych operacyjnych z ostatniego weekendu w Iraku, gdzie zginęło 3 żołnierzy koalicji, a 11 było rannych w 7 zamachach. Czy to takie ważne, jak się ginie? Każdy zamach na polskiego żołnierza tam, w Iraku czy też Afganistanie jest w mediach głośno komentowany, ale to, że tuzinami zabijamy się na naszych drogach, to cicha poniedziałkowa statystyka. Jakiś matoł ostro zajechał nam drogę, przecinając trzy pasy, by jeszcze przed nami wepchnąć się na prawy zjazd. Ja pierdolę, w Iraku się tak nie bałem. Opony zmienione. Jedziemy wreszcie na zakupy. Już mam zły nastrój. Pewnie rozwijający się prężnie rynek dóbr szybko zbywalnych dołożył na półki kolejne rodzaje maseł i margaryn. Już ostatnio po powrocie z Zatoki Perskiej miałem problem z wybraniem tej idealnej, w takim, a nie innym opakowaniu, z konkretną zawartością tłuszczu, konkretnej marki. Jebut! Głośny dźwięk wyrwał mnie z rozmyślań o możliwościach, jakie daje wolny rynek. Co to za cholera? Tu wcale nie jest bezpieczniej niż w Bagdadzie. Dopiero co wysiadłem z samochodu na parkingu przy hipermarkecie, a już zwaliło mnie z nóg i kucam za kołem. What the fuck? Kto do jasnej cholery wali do nas z moździerza pod Warszawą? Gośka stoi nade mną. Ma nerwy ta dziewczyna, myślę sobie. A może jest nieświadoma zagrożenia? Po chwili całkiem blisko pierdolną kolejny. Gośka dalej stoi i ani drgnie, patrząc na mnie z politowaniem. No tak, to nie moździerz, tylko starszy pan trzasnął za mocno klapą od bagażnika, a ten odgłos niesie się w moich uszach jak salwa artyleryjska po prawie pustym parkingu. Na zakupach nawet nie jest źle. Skupiłem się tylko na pchaniu wózka. Świetnie prowadzę Humvee, więc poradzę sobie z wózkiem w markecie. Choć tu prym w manewrowaniu bezapelacyjnie wiodą emerytki, które nie zważając na zwalniacze przed kasą, wciskają swój wózek przede mnie. Przydałaby im się lekcja pokory, którą zapewne dostałyby w kolejce dla cywili przed bramą wjazdową do Camp Victory, który przylega do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Bagdadzie. Tam trzeba było mieć nerwy ze stali, żeby spokojnie czekać w kolejce na wjazd. Zdarzyło się, że ktoś bardzo niecierpliwy się wysadził, i to dosłownie. Dlatego my przemykaliśmy jak najszybciej pasem dla wojska. Jak ona teraz pasem dla emerytów bierze mnie z boku i pcha się na taśmę z jabłkami, bananami. Cholera ma i granaty. Ale tu kolorowo. Tyle, że ludzi za dużo i każdy najwyraźniej obrał sobie mnie za cel i chce się o mnie otrzeć. Kurde, nie można jakoś tak szerzej, luźniej stać w tej kolejce? Przecież nigdy nie wiesz, kogo masz za plecami. No, chyba że to kumpel z sekcji. W drodze powrotnej z zakupów znowu wściekam się na jadące zbyt blisko nas inne samochody. Żeby odciągnąć uwagę od tego, co na zewnątrz, skupiam się na radiu. Kanał pierwszy odkryty, na drugim kontakt z dowódcą szturmu, trzeci to Drago i faktycznie leci coś po angielsku, czwarty to my, fajnie, nadają po naszemu. I czego się na tym kanale dowiedziałem? Że Baśka miała fajny biust już w 2002 roku. Komentuje Gośka, bo to hit, który zna cała Polska. Jak ja przeżyłem 2 lata bez tej ważnej dla żołnierza nowiny. Dopiero teraz uczę się szybko tekstu wyśpiewanego przez zespół Wilki. Piękne jak okręt, pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Cholera, coś mi jednak w życiu umknęło. Samochód niby ten sam, choć przyciasny, ale warszawskie ulice jakieś inne. Wszędzie coś się buduje, dźwig na dźwigu. I w Camp Pozy trwa boom budowlany. Bill Pozy zamówił okna. Irakijczycy z ekipy budowlanej już zaczęli je wstawiać i ponoć mają przyjechać prysznice, takie kontenerowe, by wojsko mogło zakosztować luksusu. Zdaję sobie sprawę, że obecnie lepiej znam Bagdad niż Warszawę. Zdecydowanie wolę jeździć nocą. Jakoś bezpieczniej się czuję, prowadząc po ciemku niż za dnia. Jeżdżąc bagdackimi ulicami o nieznanych nazwach, gdziebym nie był do Green Zone, trafię po omacku. Wydaje mi się, że nie mam jakiegoś wielkiego fioła, ale niezależnie od tego, gdzie jestem i jakich ludzi spotykam, patrzę na otaczający mnie świat z jedną myślą. To może być czas i miejsce na walkę. Sektory otwierają mi się jak przed graczem w strzelance komputerowej. Bo jak wyjść z załomu, czyli zza rogu budynku, na otwartą przestrzeń od tak, bez wstępnego rozpoznania, czy jest czysto, i to jeszcze bez ubezpieczenia? Po wielu nocnych patrolach dziwnie jest poruszać się samemu. Musicie wiedzieć, że każdy nasz krok to nowe sektory, w których może czaić się przeciwnik. Zagrożeniem może być nie tylko to, co dookoła, ale także wszystko, co znajduje się wyżej i niżej. Piętra, dachy, nawet z małego okienka piwnicowego też można oddać tak zwany strzał znikąd. Jeden z moich kolegów założył sobie dodatkowe drzwi. Przepisy przeciwpożarowe stanowią, że drzwi muszą otwierać się do środka. Tak jest strażakom łatwiej je wyważyć, a ten sobie zamontował dodatkowe, takie otwierane na zewnątrz. Muszę w swoich kolejnych próbach pirotechnicznych rozważyć pokonanie takiej niespodzianki. Jak widać, świrów jest na tym świecie wielu, pomyślałem, śmiejąc się pod nosem. W duchu drełacha z kumpla, ale i z samego siebie, siedzącego nadal bokiem do kierunku jazdy i przeklinającego w duszy wyprzedzających nas kierowców. 1.1. Michał. Umówiłem się z Michałem i nie jestem już sam. Mam obok kogoś, kto tak jak ja zna taktykę. Podczas niewinnego picia piwa sektory będą więc pokryte. Michał wrócił do Polski nieco wcześniej niż ja, po ponad 9 miesiącach spędzonych w Afganistanie. Przyszliśmy do firmy w tym samym 1998 roku. Co więcej, przechodziliśmy razem selekcję i wspólnie szkoliliśmy się podczas kursu podstawowego. Pamiętamy się z tego okresu jak przez mgłę, choć jedna sytuacja wyraźnie utkwiła mi w pamięci. Nadal widzę, jak wyprzedzam go 2 razy tego samego dnia. To był 3. dzień selekcji. Michał wtedy już mocno kuśtykał. Mieliśmy łazić na azymut po Bieszczadach, z górki na górkę po krzakach i zaroślach i wyszukiwać kolejne punkty zaznaczone przez instruktora na mapie. Dodatkiem do takiego punktu był zazwyczaj rozleniwiony instruktor, który od niechcenia odhaczał numer kolejnego śmiałka i nieśpiesznie przekręcał kiełbasę śląską opiekaną na kiju nad ogniskiem. Co taki zapach robi z głodnym jak wilk człowiekiem, wie tylko ten, kto był poddany tej torturze. Ja się tam trochę pogubiłem, zastanawiając się, czy czasem instruktor, który wyglądał raczej na aktora wcielającego się w rolę instruktora gromu, faktycznie chciał mnie poczęstować przekąską, czy raczej liczył na moje potknięcie. Całe szczęście byłem jednak odporny na pokusę, choć niewiele brakowało, żebym się skusił na proponowany przez niego życzliwie poczęstunek. Magda, bo taką miał ksywę, swoim radiowym głosem złamał w tej dziczy niejedno serce, a raczej niejedną karierę tym, których zgubiła żarłoczność. Wielu dało się złapać na jego aktorsko-kulinarne sztuczki. Ale to, co robił, miało sens. Jeżeli na selekcji dasz się zrobić jak frajer, to konsekwencją jest drewniana ławka PKS w Cisnej. A jak przechytrzy cię przeciwnik w Iraku, to też, co prawda, czeka cię drewniana konstrukcja, tylko trochę inna. Dlatego właśnie mijałem Michała 2 razy, bo polazłem gdzieś w krzaki, omamiony kuszącym zapachem kiełbasy. On z kolei zapamiętał mnie jako pędziwiatra. Trochę się wściekał, że wyprzedza go jakiś koleś i to biegiem. Próbował więc mnie dogonić, ale miał za bardzo poranione stopy, by dotrzymać mi kroku. Szedł jednak wytrwale. Będąc już w firmie, dowiedziałem się, że Michał był w grupie, która po zgubieniu się podczas popołudniowej nawałnicy przekroczyła limity czasu. Instruktorzy zbierali ich z trasy samochodem już po zmroku, zmarzniętych i przemoczonych. To był czwartek i została nas już tylko garstka, dlatego cała grupa dostała szansę na pozostanie, ale pod warunkiem pokonania paru dodatkowych kilometrów. W godzinę przebiec 10-kilometrową pętlę z całym sprzętem. W głosie wąsatego szefa selekcji nie było słychać emocji. Wiesiek nigdy nie powtarzał poleceń 2 razy. 4. dnia już nikt nie dopytywał o szczegóły. Widziałem tylko, jak przebiegli obok nas i serio, było mi wtedy cholernie żal tych chłopaków. Pomyślcie, 4. dzień selekcji, stopy otarte do kości, nie przesadzam, a tu w mokrych butach z opuchniętymi stopami trzeba przebiec przez góry 10 kilometrów. Kto z was na sportowo biega wypoczęty po asfalcie dyszkę poniżej godziny, ten wie, o czym pisze. Michał przebiegł, a oprócz niego dało radę jeszcze kilku chłopaków. Ci, co dotarli choćby minutę po czasie, zostali odwiezieni na przystanek PKS i przypuszczam, że nie było im zbyt komfortowo. Nieszczęśnicy zazdrościli nam perspektywy na następny dzień i kolejnych kilometrów. Czekał nas legendarny już wtedy maraton, który okazał się moim pierwszym w życiu ultramaratonem. A teraz siedzę sobie z Michałem przy piwie i uważnie przyglądamy się sobie nawzajem. Nie, nie zmieniliśmy się fizycznie, tylko jakoś tak zbyt szybko minęły nam ostatnie 2 lata. Ja wyjechałem na wody Zatoki Perskiej. Michał po jakimś czasie wyleciał do Afganistanu. Po pół roku wróciłem z Kuwejtu bogatszy o doświadczenia bojowe na wodzie. Szybko się przepakowałem i poleciałem do Iraku. Tymczasem Michał nadal szlifował żołnierskie rzemiosło w górach Hindukuszu. Wrócił na wiosnę i teraz powoli zbiera ekipę na Irak. Wiemy, że zmiana ma być za 3 miesiące. Patrząc na nasz stan osobowy w firmie, nawet nie zastanawiam się specjalnie, czy jechać. Już po 3 dniach w Polsce wiem, że w żyłach chłopaków z Marsa płynie krew, która nie pozwoli nam usiedzieć długo w domu, gdy gdzieś tam jest robota do zrobienia. Wyjazdy sprawiły, że z niektórymi osobami z kursu podstawowego nie widzieliśmy się po 3 lata. Czasem tylko gdzieś w świecie, na lotnisku, w przelocie, mignęła mi spalona słońcem twarz lub broda, wizytówka weterana. Spotykamy się wieczorem nie gdzie indziej jak w Patrick's Irish Pub, przez nas zwanym po prostu Patrykiem. To knajpa w ścisłym centrum. Wprawdzie obaj znamy świetnie polską mowę, ale na trzeciego, by tak sami nie siedzieć, dobieramy do towarzystwa starego znajomego z wyjazdów, który nie jeden raz okazał się pomocny w rozmowie z Jankesami. Jacka Danielsa. Piwo idzie dziś w odstawkę. Niby nikt nam nie jest potrzebny, nie mamy przed sobą tajemnic, ale jakoś tak we trójkę raźniej. Zresztą jak tu nie przepłukać czymś mocniejszym gardła, wysuszonego przez niemal rok oddychania pustynnym afgańskim pyłem. A w moim przypadku, jak tu nie zmyć błota po Iraku? Przez kilka ostatnich dni przed wyjazdem lało tam prawie codziennie. Taplaliśmy się w błocie po kolana, nosząc na butach wielokilogramowe obciążniki. Uda, jak u jakiegoś ciężarowca, przestawały mi się mieścić w nogawkach munduru. Zaczynam snuć moją opowieść o Iraku i o naszej robocie. Wreszcie można się komuś wygadać. Chłopaki, z którymi wróciłem, przeżyły to, co ja. Teraz trzeba odetchnąć i chwilę od siebie odpocząć. No, tydzień, nie więcej, ale trzeba. Jestem ciekaw roboty Michała, a on mojej. To, o czym tu i teraz rozmawiamy, jest przeznaczone tylko dla naszych uszu. A nawet jeśli ktoś z boku podsłucha kilka słów, to mało zrozumie z naszego żargonu. Bo jak tu się połapać w rozmowie, w której co rusz padają hasła typu kontakt, flash, lightstick, huligan, czysto, blok, a teraz doszło jeszcze fire in the hole, set point i jackpot. Nie musimy przed sobą ubarwiać tych naszych opowieści. Tyle przeszliśmy przez te 2 lata. Można to nazwać nabieraniem doświadczenia i to najwyższej jakości, bo w pierwszej linii. Pamiętam, jak po kursie podstawowym wiedziałem już, że niewiele potrafię, ale zaczynam rozumieć tę robotę. Intensywny roczny trening był zaledwie preludium do tego, co mnie czekało na oddziale bojowym, gdzie miałem dalej szlifować nabyte umiejętności. Starsi szturmowcy jeszcze długo pozostawali niedoścignionymi wzorami. Byli szybsi, bardziej precyzyjni, a co najważniejsze, ekspresowo podejmowali trafne decyzje. Podpatrując, jak płynnie i skutecznie działają tacy szturmowcy jak Wicher, Benek czy Bogusław, chciało się być jak oni, a nie jak Rambo czy Komando. Gdzie im do rzeczywistych wojowników? Zespołowe treningi i możliwość szkolenia się ze starszymi operatorami, potem abordaże na Zatoce Perskiej, a teraz walka w Iraku sprawiły, że zacząłem na serio czuć tę robotę. A był to mój 6. rok w gromie. Tyle lat i doświadczenia trzeba, by z żołnierza zrobić operatora. W każdym razie ja tyle potrzebowałem. Popatrzcie na to tak. Ile lat trzeba, żeby wyuczyć się zawodu mechanika samochodowego, stolarza czy fryzjera? Kto chce mieć księgową po maturze z rocznym doświadczeniem? A może znajdzie się ktoś chętny na plombowanie zęba u dentysty tuż po studiach? Chyba raczej nie. A co powiecie o chirurgu? Ile lat musi się kształcić kardiochirurg, by operować na otwartym sercu? Dlatego my nazywamy siebie operatorami. Ponieważ nasze operacje przeprowadzane są na żywym organizmie. Jeśli się pomylisz, pacjent może nie przeżyć. Dlatego selekcji, kursu podstawowego, szkoleń specjalistycznych nie da się ogarnąć w systemie eksternistycznym. Tą robotą trzeba żyć, zbierać doświadczenie i uczyć się przez cały czas. A potem, jak u sportowców, czeka cię przedwczesna, ale zasłużona emerytura. Michał zauważa, że jakiś gość dziwnie nam się przygląda. Patryk to knajpa, w której kiedyś zaczynało się każde nasze piwo. Często także kończyliśmy tu wieczór. Starsze pokolenie gromowców przesiadywało w Empik Pubie przy Nowym Świecie. My tylko z zazdrością przechodziliśmy obok i nikt z nas młodych nie śmiał choćby zerknąć w tamtą stronę. Nawet po naszym kursie podstawowym zaprosiliśmy pana generała Petelickiego do innej knajpy. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu, a my nasz stary grom bardzo szanowaliśmy. Nic by z nas nie było bez nich. Z tą myślą, jako już doświadczeni operatorzy, wyszliśmy z Michałem z Patryka, żeby poszukać cichszego miejsca na nasze wojenne opowieści. Muzyka na żywo zagłuszała nie tylko naszą rozmowę, ale i Jacka D. Nie uszliśmy daleko, bo za rogiem hotelu Nowotel jest kilka knajp. Róg został oczywiście taktycznie wyczyszczony. Pierwsza knajpa jakaś taka gejowska. Druga wygląda okej i są wolne dwa wysokie krzesła za barem. No, to mamy miejscówkę. Michał już na kursie podstawowym wykazywał cechy dobrego strzelca. Jak to brzmi, dobrego strzelca? W gromie są tylko tacy. Może więc inaczej, niezwykle precyzyjnego i cierpliwego strzelca. Pod koniec kursu podstawowego zrobiono nam egzamin strzelecki pod kątem naboru do zespołu snajperskiego. Strzelania obowiązkowe na kursie podstawowym zazwyczaj zaliczałem w pierwszym terminie. Czasami coś mi uciekło z kółka podczas strzelania z pistoletu. Michałowi to się prawie nigdy nie zdarzało. Był moim dowódcą sekcji podczas kursu. Po roku prawie nieustannego przebywania razem wie się o sobie nawzajem naprawdę dużo. Jak dużo? Wiesz, z której nogi gość przed tobą odbije się, by pójść w prawo, a z której, gdy skręca w lewo. Sekcja jest jak jeden organizm. Podczas roboty oddycha się jednym powietrzem. To jedno ciało, które wie, co robi prawa i lewa ręka. Na egzaminie było trochę strzelania z dalszych odległości. Przeszedłem. Michał znalazł się w grupie kilku chłopaków, którzy zdali bezbłędnie. Po strzelaniu przeprowadzono rozmowę z każdym, kto zaliczył egzamin. W komisji byli starzy, doświadczeni snajperzy. Paru z nich już dobrze znałem, bo czasami grywali z nami w piłkę na boisku za szarokoszarowcem. Mieli świetną ekipę i to nawet szybką jak na snajperów, ale na młodego nawala za wolną. Zresztą po przejściu na zespół bojowy trochę namieszałem wraz z innymi młodziakami w rozgrywkach snajperzy kontra szturm. Ich wersja oczywiście jest inna. Twierdzą, że to oni wygrywali, ale czasami trzeba było dać chłopakom fory, żeby nadal dobrze ubezpieczali nam tyły. Idąc na to spotkanie z komisją, oczami wyobraźni widziałem już siebie na stanowisku snajperskim. Jednym z egzaminujących był Magda, który jednak okazał się snajperem, a nie aktorem, choć talentu mu nie brakowało. Umiał czarować. Doskonale pamiętam, co działo się na selekcji. Teraz słucham, że snajperzy to jeszcze wyższy poziom. Czekają nas ciekawe szkolenie, najnowsza broń, lśniące celowniki, zielona taktyka, podejścia, maskowanie i takie tam cuda z górnej półki. Elita na maksa, no i świetna drużyna w piłę. Chwilę przed rozmową podszedł do mnie Benek, nasz instruktor, mój guru taktyki i w ogóle niesamowity facet. Potrafił sztachnąć się szybko papierosem, a potem sprintem przebiec boisko z piłką przy nodze i zakończyć samotną akcję golem. Tylko syknął, nawet się kurwa na walek nie waż. I już mi z głowy cała snajperka wyparowała. O drogi Panie Boże, gdzie ja z moim temperamentem wyleżałbym godzinami w krzakach, na dachach, w śniegu, a i czasem w gównie, by oddać tylko jeden strzał, albo nawet żadnego, bo i tak się przecież zdarza podczas obserwacji. 1.2. Afganistan. W naszej robocie jesteśmy skazani na przygody. Tak już jest i basta, stwierdza Michał. On wyjechał jako zastępca sekcji Adasia. Do Afganistanu trafił po 3 miesiącach od rozpoczęcia tamtejszej misji w czerwcu 2002 roku. Ja wtedy łowiłem statki typu Dau na Zatoce Perskiej. Wyjechali jako uzupełnienie naszej sekcji, będącej już tam na miejscu. Rosjanie w Afganistanie zbytnio nie zaszaleli. Zresztą w tym niegościnnym kraju przez wieki nikomu się to nie udało. W tej wojnie nie do wygrania wojska radzieckie miały pewne osiągnięcia. W połowie lat 80. władze w Kabulu stwierdziły zgodnie z prawdą, że sprawują kontrolę mniej więcej nad 1/5 kraju dzięki posterunkom rozmieszczonym wzdłuż głównych dróg i otaczającym kluczowe punkty i obiekty. W 1979 roku władze w Kabulu kontrolowały 1/10 terytorium Afganistanu. Liczba żołnierzy radzieckich w tym kraju była stosunkowo niewielka i wynosiła mniej niż połowę najwyższego kontyngentu Amerykanów w Wietnamie, a przecież Rosjanie dążyli do opanowania 3,5 razy większego kraju. Kerry Schofield, Komandosi Rosyjscy, Warszawa 1996. To samo czekało nas w trakcie tej nowej wojny. Afgański rząd, tworzony przez talibów, odmówił wydania zasłużonego dla ich sprawy Osamy Bin Ladena, który jest oskarżony o zamachy z 11 września 2001 roku. Amerykanie pierwszy raz w historii rozpoczęli operację zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Zaczęli inwazję na Afganistan w celu likwidacji Bin Ladena i całej Al-Kaidy. Teraz my mamy swoje 5 minut. Wojna to już nie czołgi i tyraliery wojska, posuwające się w linii, by rozpoznać przeciwnika walką, a precyzyjne uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych z powietrza. Wstęp do dzisiejszej inwazji to zmasowany atak rakietowy, ukierunkowany na wybrane cele. Zanim na afgańskiej ziemi postawił stopę pierwszy amerykański żołnierz sił konwencjonalnych, na miejscu pracowali agenci CIA i żołnierze jednostek specjalnych, i to często nie z karabinem, a z walizką dolarów w ręce. Płacili za to, by móc przy współpracy z miejscowymi wskazać lotnictwu cele, w które ma trafić kierowany pocisk. Dzisiejsze wojny mają to do siebie, że politycy i wojskowe urzędasy często nie rozumieją tego, co dzieje się tam na dole, na linii, gdzie trwa zacięta walka. Wspomina o tym w swojej książce także były dowódca Delta Force o pseudonimie Dalton Fury, który walczył w bitwie o kompleks umocnień Tora Bora w 2002 roku. Jedną z przyczyn niepowodzenia tej operacji była jego zdaniem odmowa użycia przez NATO bomb kasetowych, które załatwiłyby sprawę. Ale politycy tak już mają, że lubią się cackać i bawić w dyplomację. Mam do nich jedno pytanie. Czy mamy być skuteczni? Jeśli tak, to gdy już wywołacie wojnę albo konflikt zbrojny, pozwólcie nam działać. Na dyplomację, rozmowy, gierki był czas przed naciśnięciem spustu. Pomyślcie o tym, panowie i panie siedzący za biurkami w pięknie umeblowanych gabinetach z regałami pełnymi książek w tle. Wojska specjalne mają to do siebie, że szkolą się tak, by zwyciężać, a nie ginąć. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, żaden rząd nie utrzymałby się przy władzy, gdyby codziennie odpowiadał na pytania dziennikarzy, udowadniając, że warto było posłać do boju kilka czy nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy, z których kilkudziesięciu, kilkuset, a podczas dużej bitwy może nawet kilka tysięcy, nie wróci do domu. Tak było na poprzednich wojnach, tych niedawnych, z XX wieku. Dziś internet by tego nie wytrzymał. Zaawansowanie technologiczne naszej, że tak powiem, zachodniej cywilizacji, do której zaliczam Polskę, pozwala tak prowadzić działania zbrojne, że ginie głównie wojsko zacofanego przeciwnika. I tu jest pole działania dla żołnierzy jednostek specjalnych. Ktoś jednak musi fizycznie przedostać się w miejsce przyszłych bombardowań, sprawdzić, co się ostało po nawałnicy ognia, a w razie potrzeby dokończyć dzieło zniszczenia i zebrać dowody. Tak się prowadzi dzisiejsze wojny, by zwyciężać. To nie są już romantyczne potyczki z kart sienkiewiczowskich powieści. Polska na prośbę Amerykanów potwierdziła udział w operacji Enduring Freedom, Trwała Wolność, już 22 listopada 2001 roku. Przygotowania były co najmniej dziwne. Polskie wojsko sobie, my sobie. W efekcie z wielkiej chmury spadł mały deszcz. Tak naprawdę Amerykanie, poza wsparciem politycznym innych państw, na polu bitwy nie potrzebowali nikogo. Potężna militarna machina Stanów Zjednoczonych jest daleko przed wszystkimi. Warto wspomnieć, że wszystkie armie NATO razem wzięte, włącznie z Francją, mają mniejszy potencjał wojskowy od amerykańskiego. Po 3-miesięcznych przygotowaniach, które skupiały się głównie na tym, by się doposażyć i zapakować, 16 marca 2002 roku do Afganistanu poleciał 100-osobowy kontyngent złożony z logistyków, saperów, sekcji gromu. Camp White Eagle, Biały Orzeł, w Bagram w prowincji Parwan, stał się dla nich domem na kolejne miesiące. Tak oto rozpoczyna się historia zgrupowania numer 1 Polish Task Force, Polskich Sił Zadaniowych. Polski kontyngent wojskowy w Afganistanie, wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, miał wspomóc Amerykanów w trakcie przywracania bezpieczeństwa i odbudowy Afganistanu. Jak podają oficjalne źródła, polskim siłom przydzielono następujące zadania. Odbudowa infrastruktury bazy, lotniska i miasta, rozminowanie terenu wokół bazy, zabezpieczenie wojsk koalicyjnych na wypadek ataku chemicznego, zabezpieczenie logistyczne wojsk polskich i międzynarodowych. Za to naszym chłopakom przypadło w udziale ochranianie polskiej bazy, jak również kwatery głównej wojsk amerykańskich, patrolowanie m.in. w Dolinie Pantszeru, ochrona VIP-ów. Jedna sekcja to jednak zbyt mało, by wygrać tę wojnę. Gdzieś tam na górze zadecydowano, że trzeba wzmocnić chłopaków dodatkowym zespołem. Michał mówi: przerzut naszym rządowym Tupolewem odbył się przy okazji oficjalnej wizyty ministra obrony narodowej Jerzego Szmejdzińskiego, który przez Uzbekistan leciał do Afganistanu. Dyplomacja to fajna sprawa,